Barbara Tokarska-Wójciak. Dzisiaj witam Państwa wyjątkowo z płockiej redakcji Katolickiego Radia Diecezji Płockiej, a moimi Państwa gościem jest pan Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, prokurator generalny. Dzień dobry, panie ministrze, witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry pani, witam Państwa.
Jak minął dzisiejszy dzień w Płocku? Zapytam może na początek pana ministra. Wiem, że odbył się Zarząd Krajowy Suwerennej Polski. Jakie wnioski, jakie wyniki spotkania płockiego?
On był poświęcony w wymiarze ogólnopolskim decyzjom ostatnim Unii Europejskiej, która chce narzucić Polsce przymusową relokację uchodźców. Czyli to oznacza w perspektywie dziesiątki tysięcy, setki tysięcy uchodźców, głównie z krajów afrykańskich, północnej Afryki w Polsce, z obszaru kulturowo zupełnie odmiennego, obcego naszym wartościom. Nie możemy się na to zgodzić i dlatego podjęliśmy decyzję, że wystąpimy z projektem uchwały Sejmu, aby Sejm, ufamy, w sposób zgodny zamanifestował sprzeciw wobec tego pomysłu, który forsowała, nawiasem mówiąc, prezydencja szwedzka, bo co 6 miesięcy każdy kraj Unii Europejskiej członkowski przyjmuje takie przewodzenie, można powiedzieć, w jakimś sensie Unii Europejskiej. I to jest bardzo uderzające, że Szwecja, która była kiedyś symbolem bezpieczeństwa w Europie, kiedy wskazywaliśmy w latach 90. w dyskusjach Szwecję jako kraj, w którym można bezpiecznie w dzień i w nocy poruszać się po miastach i przestępczość była tam znikoma, w tej chwili jest krajem o najwyższym współczynniku przestępstw, przeliczonym na 100 tysięcy mieszkańców, związane właśnie z ubogaceniem się Szwecji przez te lata na odmiennych kulturowo obywateli głównie państw islamskich. Gigantyczna ilość przestępstw seksualnych, zwłaszcza przeciwko kobietom, napaści, gwałtów. Kobiety boją się same chodzić w miejsca publiczne.
A Szwecja słynęła z bezpieczeństwa jednak.
Absolutnie. Zabójstwa, gangi przestępcze, no to wszystko. Szwecja stała się zaprzeczeniem tego, z czym się kojarzyło, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. A to jest właśnie rezultat tej polityki. I Szwedzi, nie radząc sobie, podobnie zresztą jak inne państwa, które szeroko otworzyły się na multikulti, z tą sytuacją, postanowili podzielić się tymi swoimi doświadczeniami z krajami, które były dużo bardziej powściągliwe z otwieraniem się na imigrantów i chcą zmusić takie kraje jak Polska, Szwecja, Niemcy, Francja, abyśmy przyjmowali od nich określone partie uchodźców. A jeśli nie, to mamy im płacić grube pieniądze od jednego imigranta, to są dziesiątki tysięcy euro. No jest to tym bardziej szokujące, że ta sama Unia Europejska w zasadzie nie dała nam żadnych środków na uchodźców z Ukrainy.
I to będzie ten argument Polaków, że my jednak przyjęliśmy uchodźców wojennych.
No absolutnie, to były kobiety, dzieci z terenów objętych walkami, gdzie ginęli ludzie, a tam są uchodźcy ekonomicznie w głównej mierze. Mężczyźni zresztą, którzy nie kwapią się do pracy, bo wiemy, że Niemcy liczyli na to, że oni zasilą fabryki i będą wykonywać podstawowe prace, ale oni tego nie chcą robić, nie chcą pobierać zasiłki. I chcą nam dzisiaj ich tutaj przesłać do Polski. A jak nie, to my mamy za nich płacić. No dość tego, to, że pani Merkel zapraszała, wszyscy to słyszeli przecież wobec uchodźców z północnej Afryki do siebie, to nie znaczy, że my mamy za ich błędy Niemców płacić. No niech sobie każdy płaci rachunki. A też jest takie powiedzenie Jan Kanta, gdzie się użył to w czasie naszego spotkania Zarządu Suwerennej Polski, wolność Tomków w naszym domku. Powiedzenie różnie się kojarzone, ale jednak Polacy powinni być gospodarzami u siebie. To może być tak, że ktoś za nas, ponad naszymi głowami podejmuje decyzje dotyczące nasz spraw dla nas najistotniejszych, czyli naszego bezpieczeństwa, jakich mają mieć sąsiadów. To jest zresztą też i karygodne z punktu widzenia praw człowieka. No, popatrzmy na tych przybyszy. Oni nie chcą być póki co w Polsce, na szczęście. A oni chcą nas tu relokować. Przecież musielibyśmy ich trzymać chyba za płotem, żeby oni nie uciekli nam z powrotem, prawda? A to jest pozbawienie praw człowieka.
No nie da się zatrzymać.
Można izolować.
Tak, panie ministrze, ostatnio czytałam, że całe rodziny, powiedzmy, w państwach afrykańskich zbierają się na to, aby wysłać swojego przedstawiciela do Europy. Około 10 tysięcy euro kosztuje taki przerzut. A więc to nie jest tak, że to są uchodźcy, którym grozi z powodów politycznych utrata życia. To jest po prostu chęć korzystania z europejskiego systemu socjalnego. Czy Europa tego nie widzi?
Co więcej, to pytanie, czy te lewackie środowiska liberalne, które rządzą w Europie, większości państw tego nie widzą. Bo proszę zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o Szwecję. W Szwecji w tej chwili po raz pierwszy istotne poparcie uzyskały partie prawicowe w wyborach. To jest właśnie rezultat bankructwa tej polityki multikulti, otwarcia na migrantów ze strony lewicowo-liberalnych rządów tamtych państw. Co więcej, można powiedzieć, że ta polityka tych pełnych frazesów o prawach człowieka, środowisk lewicowo-liberalnych tak naprawdę wspierana i sponsoruje zorganizowaną przestępczość międzynarodową związaną z handlem ludźmi. No bo jeżeli oni mówią, należy otwierać granice, no to wtedy przestępcy, którzy to proceder organizują, otwierają swoje szeroko portfele i ściągają, prawda, haracz od tych wszystkich, którzy chcą się tu dostać. Oni o tym nie mogą nie wiedzieć, nie mogą zamykać oczu, że tak się nie dzieje, prawda? A pani Ochojska na przykład, która atakuje Straż Graniczną, członkini przecież Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, to przecież czy ona nie widzi, że ten zorganizowany proceder, na którym zarabia się handlu ludźmi, sprowadzając samolotami ludzi z Północnej Afryki, organizuje już państwo przestępcze, jakim jest kierowana Białoruś przez Łukaszenkę. Znaczy państwo, w sensie rząd przestępczy, prawda? No przecież to są przy wsparciu Putina, realizując politykę destabilizacji Polski, destabilizacji w ogóle też Europy docelowo, ale też i zarabiając na tym. No więc jeżeli ona atakuje polskie władze, które chcą się temu przeciwstawić i chronić nasze suwerenne granice, no to przecież ona wspiera tak naprawdę ten nie tylko reżim Łukaszenki, reżim Putina, ale też tą naganną, etycznie nieakceptowalną i prawnie zakazaną praktykę zarabiania na handlu ludźmi.
Panie ministrze, podsumujmy ten wątek. Co w poniedziałek suwerenna Polska złoży? Przypomnijmy.
Tak, złoży projekt, suwerenna Polska złoży w poniedziałek do laski marszałkowskiej projekt uchwały celem podjęcia przez Sejm jasnego stanowiska, że nie zgadzamy się na przymusową relokację do Polski tysięcy uchodźców, co chcą nam przygotować bogate państwo Unii Europejskiej.
Pozostańmy przy sprawach europejskich. No nie da się ukryć, panie ministrze, że TSUE wydał wyrok w sprawie reformy polskiego sądownictwa. Jak pan przyjął ten wyrok?
Pani redaktor, TSUE tak naprawdę jest sądem czysto politycznym, a do tego organem mocno skompromitowanym, co najmniej podważonej wiarygodności. Przypomnę, że francuska prasa lewicowa Libération opisała w cyklu artykułów udokumentowany dowodami procesowymi proceder korupcyjny, który uwikłani byli również przedstawiciele sędziowie z TSUE. Polegało na tym, że na suto zakrapianych biesiadach, polowaniach, spotkaniach w zamkach handlowano wpływami, ustalano między innymi wyroki. No, na jakiej podstawie ja mam zakładać, że te wyroki dotyczące Polski nie były właśnie ustalane na tego rodzaju spotkania, które już zostały opisane przez miarodajną, wiarygodną pracę europejską. I nikt temu nie zaprzeczył. Co więcej, Unia Europejska chowa sprawę pod dywan, zamiata sprawę pod dywan, nie uruchomiono żadnego postępowania, które by to zweryfikowało. Nawet nie było debaty w Parlamencie Europejskim. Proszę zobaczyć, jest ustawa Lex Tusk w Polsce, histerię wywołuje Platforma Obywatelska i pan Donald Tusk, który ma tam wpływy i po kilku dniach zbiera się Parlament Europejski debatując ten temat. A są publikacje w światowej prasie na temat tego, że główne organy Unii Europejskiej są skorumpowane. Dochodzi do sprzeniewierzenia się zasadom działania uczciwych instytucji europejskich, że w zamian za handel wpływami ustawia się wyroki, które mają zapadać w rzekomym sądzie TSUE. I cisza. I woda w usta. No popatrzmy, to przecież to jest poważny jednak mankament. Jaki może być mocniejszy zarzut wobec jakiegoś sądu czy sędziego, jeśli nie taki, że on za wyroki bierze łapówki i wydaje wyroki, bo je tak naprawdę drukuje pod zamówienie swojego, prawda, kontrahenta, a nie po to, aby rozstrzygać zgodnie z prawdą, obowiązującym prawem. I ja traktuję tak te wyroki, pani redaktor. Nie oszukujmy się. Tu jest brutalna gra interesów, zamknięcie na przykład Turowa. Przeddzień wojny na Ukrainie, jak spowodował Putin. Przecież gdyby polski rząd zrealizował tą decyzję jednej zresztą sędzi, Hiszpanki, która była związana z Europejską Partią Ludową pana Donalda Tuska, prawda, jej formacja przynależy do tej organizacji politycznej, to przecież w Polsce w czasie wojny w zimie zabrakłoby prądu w znacznej części Polski. Polacy by siedzieli przy świeczkach, tak jak to było z czasu stanu wojennego. Prądy były bardzo drogi, przecież energia jeszcze byłyby znacznie droższe, bo przecież wszyscy kupowali na świecie energię i brakowało zasobów i możliwości energetycznych. Zlikwidowanie elektrowni, która daje prawie 10% energii elektrycznej w Polsce, no to jest po prostu jakiś szok. I ona to zrobiła. I to był ten TSUE. Jeszcze musimy płacić kary, dlatego że my się temu nie podporządkowali. Więc podchodźmy do tego jako do pewnej atrapy sądu, który tak naprawdę realizuje interesy rządzącej elity europejskiej, a te interesy są związane między innymi z podporządkowaniem polskich sądów w Brukseli, są związane też z likwidacją polskiej energetyki, podporządkowaniem jej związaniem Polski, zwłaszcza z energetyką niemiecką.
To jak pan widzi, panie ministrze, przyszłość Polski w Unii Europejskiej w takim układzie, jeśli Unia, jeśli inne państwa w Unii tak przeciwko Polsce występują?
Znaczy, jak świat światem, pani redaktor, polityka zawsze była obszarem starcia interesów. Jeśli sięgniemy do historii i też historii Polski tysiąc lat i naszych doświadczeń przed Niemcami, to były już jakieś momenty odwilży i możemy jakieś wydarzenia sympatycznie wspominać, ale generalnie to była próba hegemonii, narzucenia swoich interesów i podporządkowania. I dzisiaj Niemcy chcą podporządkować sobie Polskę w obszarze działania Unii Europejskiej. Oni w swoich dokumentach Polskę określają jako tak zwaną bliską zagranicę. Ostatnio jedna polityk z Bundestagu w Niemczech powiedziała, że zakwalifikowała Polskę jako część Polski, jako Niemcy wschodnie, prawda? Określając NRD jako Niemcy środkowe, no to wzbudziło przecież szok w części nawet lewicowych środowisk w Polsce, aby zostało przemilczane w Niemczech. To pokazuje, że oni się nie pogodzili tak naprawdę z utratą 1/3 terytorium własnego państwa. Oni chcą dominować, oni mają wpisane, mówię o elitach niemieckich, swoje DNA, chęć dominacji i wykorzystują w tej chwili nie czołgi, ale swoją pozycję w Unii Europejskiej, by nas podporządkowywać.
No rozumiem, że pan minister jest przeciwko federalizacji, tak? Którą proponują Niemcy, którą wizję przedstawiają federalizacji Europy.
Jarosław Kaczyński trafnie to jednym słowem kiedyś nazwał. To jest budowa czwartej Rzeszy niemieckiej. Niemcy są czynnikiem dominującym po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Nie ulega wątpliwości, że oni chcą tu rządzić, o wszystkim decydować. Będą forsować takie decyzje, które są przede wszystkim korzystne dla nich, bo taka jest natura człowieka, pani redaktor. Człowiek zawsze myśli na przykład o sobie, czy o własnej rodzinie, później o własnej małej ojczyźnie, później o wielkiej ojczyźnie i tak dalej. I Niemcy nie są inni. To nie są ludzie, jak pokazuje historia, wolni od rozmaitych słabości, a nawet są sprawcami największej hekatomby i tragedii, jaka dotknęła ludzkość w postaci nazizmu i wszystkich tego konsekwencji, prawda, czyli II wojny światowej. Też pierwszej wojny światowej zresztą. Więc chęć dominacji niemieckich elit jest potężna. I oni teraz tą dominację realizują poprzez swoje wpływy w Unii Europejskiej. Zręcznie oczywiście grają z rozmaitymi pięknymi hasłami, mówiąc o solidarności, o Europie, o Unii Europejskiej. Za tym kryje się, za tą lisią polityką, wilk niezwykle łakomy, który chciałby pożreć innych. I my na to nie możemy pozwolić. Polskie elity polityczne muszą być tego świadome, muszą to komunikować. Musimy pokazywać konkretne fakty, które za tym stają. No jeden przykład, kolejny. Panie redaktor, budowa Nord Stream 1, Nord Stream 2. No przecież wszyscy, dzisiaj nawet Niemcy już muszą przyznać, że był to projekt wymierzony w interesy innych państw Unii Europejskiej poza Niemcami, że on miał tak naprawdę z jednej strony dawać gigantyczne pieniądze Putinowi i dawał na rozwój armii, którą mógł wykorzystać do ataku na Ukrainę, ale też miał dawać dominację Niemcom, czyli podporządkowanie innych części Unii Europejskiej. Takich państw jak Polska, energetycznie Niemcom. Gaz najtańszy miał być w Niemczech. Polacy mieli kupować gaz właśnie za pośrednictwem Niemiec. No to co to oznaczało? Że Niemcy by na tym zarabiali, Rosja by na tym zarabiała, a Polacy musieli płacić wyższe rachunki. I my nie możemy tego nie widzieć. My musimy temu przeciwdziałać. I dlatego suwerenna Polska, to nasza nazwa, bo widzimy, że te tendencje budowy jednego państwa, które ma dominować interes Niemiec i najważniejszych, największych w tym sensie państw Unii Europejskiej, jest kosztem jakości życia Polaków, kosztem naszych podstawowych interesów jako państwa, ale też indywidualnie, jako każdego obywatela, bo nikt inny za nas nie decyduje o nas trafnie niż my sami. Historia pokazuje, że wtedy, kiedy Polska traciła suwerenność, kiedy traciła możliwość decydowania sama o sobie, wtedy u nas działo się najgorzej. Status życia Polaków i poziom życia upadał, był najniższy w Europie. Kultura upadała, edukacja upadała, wszystko upadało, prawda? A wtedy, kiedy mieliśmy siłę jako państwo, mogliśmy dbać też o rozwój kultury, rozwój edukacji, rozwój wszelkich dziedzin życia i przemysłu i wtedy Polska rosła, więc my musimy dbać o naszą suwerenność, o to, co pozwoli nam samym być gospodarzami w własnym domu.
O nazwie za chwileczkę jeszcze porozmawiamy, panie ministrze, ale kończąc wątek europejski, chciałabym poprosić o komentarz odnośnie do przyszłych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wszystko wskazuje na to, że ten układ sił będzie inny, bo jednak środowiska prawicowe umacniają się w Europie. Jaki może być parlament w 2024? Europejski oczywiście.
No, to jest oczywiście,
Hiszpania, Włochy, prawda?
To jest pytanie, jest pewna szansa co do tego, że Unia Europejska będzie się zmieniać i na to też liczymy, bo chcielibyśmy sensowny projekt, jakim jest otwarcie granic, otwarcie rynków, współpraca, wymiana też intelektualna, gospodarcza, kulturowa, to wszystko ma sens. Tylko to zaczyna tracić sens wtedy, kiedy pojawiają się czynniki dominujące polityczne w Unii Europejskiej, które chcą wszystko podporządkować i standaryzować w jednym miejscu, nie licząc się z demokratyczną wolą poszczególnych narodów i społeczeństw, prawda? I to zaczyna się przekształcać w swoje zaprzeczenie, bo Unia Europejska miała być oazą wolności, tolerancji, wzajemnego szacunku, nie ingerowania w sprawy wewnętrzne odrębności kulturowych innych krajów. A co teraz robi Unia Europejska? No wszystko na jedną modłę, prawda? Wszystko ma być tak, jak zadekretuje pani von der Leyen Komisji Europejskiej. Jeżeli w jednym kraju jest adopcja dzieci przez pary homoseksualne i mają one status małżeństw, to w Polsce też ma to być, prawda? I koniec, kropka, bo jak nie dostanie się pieniądze i szantaż.
A Unia miała być oczywiście zgrupowaniem różnych ojczyzn.
Absolutnie, taka była idea i dlatego tak wszyscy do tej Unii garnęli się, bo z jednej strony mieli gwarancję swobody poruszania się, lepszego rozwoju gospodarczego, a z drugiej strony zachowania autonomii własnej kultury i własnych podstawowych interesów, prawda, własnej tożsamości. A teraz to się wszystko zmienia. Co więcej, pod znakiem zapytania staje to, czy rzeczywiście realizowanie polityki unijnej daje gwarancję najlepszego rozwoju gospodarczego, no bo jeżeli koszty polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej według znawców zagadnienia specjalistów mają wynosić rocznie około 100 miliardów złotych, to jest podobno, to jest znacznie więcej, przecież dwa razy więcej tak naprawdę, niż dostajemy środków z Unii Europejskiej. Jeśli biorąc pod uwagę jeszcze naszą składkę, to płacimy.
No ale na razie więcej dostajemy, niż wkładamy, panie ministrze.
Pani, to ja bym też już podjął polemikę w tym zakresie, panie redaktor. Proszę, odwołam się do faktów. Dostajemy około 80 miliardów złotych, prawda, w ramach funduszy strukturalnych. Odliczmy od tego kwotę składki 33 miliardy, było w zeszłym roku. To mamy na okrągło 50 miliardów in plus. No i teraz popatrzę na politykę klimatyczną. W wyniku podatku nałożonego, to jest taki parapodatek przez Unię Europejską, w zeszłym roku z Polski wypłynęło na zawsze, wypłynęło 33 miliardy złotych, koło 30, prawie taka sama kwota, jaką płaciliśmy. To są dane obiektywne wyliczenia, czyli od 50 miliardów odejmijmy 30 zaokrąglmy, zostaje nam 20 miliardów. A teraz pytam panią redaktor, ile Polska musiała zapłacić za zakup węgla, które nam zabrakło i dopłaty do węgla dla gospodarstw rodzin, bo był on bardzo drogi, żeby ratować sytuację kryzysu, w jakim znaleźliśmy się w wyniku wojny w Ukrainie. 43 miliardy złotych. Więc jeśli odejmiemy 20 miliardów, które zostają 43 miliardów, to jestem i minus 23 miliardy, bo pani redaktor, przecież nikt nie zakwestionuje faktu, że Polska jest krajem, którym gigantyczne złoża węgla kamiennego i węgla brunatnego.
No to dlaczego my nie korzystamy z tych złóż, panie ministrze?
I to jest odpowiedź. Dlatego nie korzystamy, ponieważ pod presją Unii Europejskiej poszczególne rządy likwidowały systematycznie nasze górnictwo. Przecież zostało zlikwidowane kilkadziesiąt pewnie nawet kopalni i nawet zasypane zostały takie, które mogły z powodzeniem przynosić zysk w dzisiejszych czasach, nie tylko w czasach kryzysu, dlatego, że Unia Europejska walczy z węglem. I dlatego był budowany Nord Stream 1, Nord Stream 2, ponieważ to gaz miał zastąpić węgiel, a zarabiać na tym miał kto? No już wiemy, Putin i właśnie Niemcy. Ale węgiel polski stał temu na przeszkodzie, żeby Polskę podporządkować, więc trzeba było zaorać polskie górnictwo. Więc skoro myśmy orali, niestety mówię myśmy, czyli rząd na przestrzeni lat te polskie kopalnie, nie rozwijaliśmy, nie inwestowaliśmy w polski przemysł górniczy i polską energetykę, no to w sytuacji, kiedy zaglądał nam w oczy kryzys, kiedy doszło do zamknięcia gazu też przez Putina, co trzeba było zrobić? Kupować za 43 miliardy podatników, nas to wszystkie kosztuje. To my płaciliśmy węgiel za granicę. Czyli krótko mówiąc, jeśli pani sumuje zeszły rok, koszty polityki i konsekwencje polityki energetycznej Unii Europejskiej i to, co dostaliśmy, to jesteśmy in minus, a nie in plus. Na plus jesteśmy w tym sensie, że polscy przedsiębiorcy, którzy są operatywni, mogą handlować w ramach dużego rynku europejskiego, sprzedawać tam towary, rozwijać się. To jest korzyścią dla naszej gospodarki. Ale to jest korzyść, a nie te fundusze strukturalne, paradoksalnie.
Panie ministrze, no ale powiedzmy sobie szczerze, Polska powinna być w Unii Europejskiej. Czy ma pan na myśli polexit? Nie wyobrażam sobie, żebyśmy nagle nie byli członkiem wspólnoty.
Pani redaktor, to znaczy, może się okazać, że za kilka lat nie będzie Unii Europejskiej w tym sensie, bo na przykład główne państwa podjął decyzję, że likwidują Unię Europejską i tworzą jedno państwo. I wtedy pani co podpowie? No,
Federalne Niemcy na przykład.
Państwo. No oni przecież mają to wprost napisane w swoim kontrakcie rządowym.
Tak, to jest cały czas podnoszone. Zgodzę się tutaj.
To jest dokument. To nie jest kwestia kwestia naszych spekulacji, że wyciągamy wnioski, że oni do tego dążą na podstawie różnych działań, jakie oni podejmują.
Nie, no to już nie jest tajemnicą. Tak. Kanclerz Scholz mówi o tym wyraźnie.
Tak jest. I więc póki co mamy jeszcze Unię Europejską, tylko która się zmienia krok po kroku pod wpływem właśnie tych czynników decydujących, przygotowuje się przekształcenie w jedno państwo. A jedno państwo to jest likwidacja państw członkowskich. No, czy ja bym był za takim rozwiązaniem, to powiem pani redaktor wprost, nie. Zdecydowanie będę temu przeciwny.
Ale większość Polaków, panie ministrze, jest za tym, żebyśmy byli.
Ale pani redaktor mnie spytała, co będzie się ta Unia, a ja odpowiedziałem, tak. Będzie się przekształcać w to, co, do czego chcą doprowadzić elity europejskie, właśnie ci, którzy zwalczają Polskę. Ja zwalczają nas dlatego, że nas rząd tego nie chce. Stąd te różne kłody rzucane pod nogi i mają na celu przebudowę Unii w jedno państwo, gdzie minister spraw zagranicznych nie będzie w Polsce, minister finansów nie będzie w Polsce, minister obrony nie będzie w Polsce, tylko w Brukseli. A sznurki tak naprawdę będą pociągać politycy Berlina, bo oni mają największą siłę głosów i wpływu na Unię Europejską, tak? Bo taka jest konstrukcja prawna, instytucjonalna Unii. Krótko mówiąc, pani redaktor, ja oczywiście...
To zapytam jeszcze raz, polexit czy nie, panie ministrze?
Ja oczywiście mam...
Suwerenna Polska proponuje w tym kontekście.
Suwerenna Polska proponuje twardą, asertywną obronę naszych interesów. Nie uleganie kolejnym żądaniom Brukseli. Dlatego byliśmy przeciwni uchwaleniu kolejnych ustaw o Sądzie Najwyższym. Byliśmy przeciwni uchwaleniu KPO. Byliśmy przeciwni, jesteśmy polityce klimatycznej Unii Europejskiej. To, że jesteśmy w jakimś gronie, znaczy, że mamy przyjmować wszystko to, co ta instytucja nam narzuca. Liczymy też, o czym pani mówiła, na zmianę Unii Europejskiej. Na przeobrażenie w Szwecji pod wpływem właśnie polityki multikulti zaczyna wygrywać prawica. Jest szansa, że kolejne wybory już wygrają. To samo właśnie w Hiszpanii, już Włochy, procesy tak. We Włoszech, więc może uda się te elity zmienić europejskie i cofnąć te fatalne zmiany. Ale musimy być gotowi oczywiście i na inne rozwiązanie. Na pewno na krótką metę powinniśmy prowadzić bardziej asertywną politykę i mówić częściej nie. Na przykład wczoraj na moje polecenie pan minister Kaleta, wiceminister sprawiedliwości, powiedział nie decyzji Unii Europejskiej o powołaniu uchwały nawołującej do rozszerzenia praw LGBT, czyli środowisk homoseksualnych i innych, które kryją się pod tym szyldem, kosztem pozostałych grup społecznych. I my bronimy naszej kultury, naszej tradycji, bo ta uchwała wzywała do tego, abyśmy każda instytucja, każdy obywatel zaangażowany w promowanie wartości środowisk aktywistów homoseksualnych. No przepraszam bardzo, co to ma wspólnego z tolerancją i wolnością? Środowiska LGBT mają w Polsce pełną możliwość zrzeszania się, wyrażania swoich poglądów, ale dlaczego zmuszać innych do tego, aby forsowali ich poglądy, ich przekonanie, jeżeli ktoś ich nie podziela? Co to ma wspólnego z wolnością i demokracją? Nic. Dlatego myśmy się sprzeciwili, mieliśmy odwagę. Byliśmy jedyni, którzy powiedzieli nie i postawiliśmy weto jako Polska. Dlatego, że jako minister sprawiedliwości odpowiadam za ten dział. I co się takiego stało? Właśnie tak trzeba działać. Trzeba się sprzeciwiać wszędzie tam, gdzie coś narusza nasze interesy albo nasze wartości. I dotyczy to też spraw gospodarczych. I sądzę, że przy takiej polityce Unia zacznie się z nami bardziej liczyć.
W innych sprawach krajowych, europejskich znamy pana stanowisko, panie ministrze. Chciałabym teraz o samej suwerennej Polsce porozmawiać. Dlaczego solidarna Polska stała się suwerenną?
Dlatego, że znaki czasu odczytujemy w sposób, uważam, trafny. To, co jest głównym wyzwaniem stojącym przed Polską, to obrona naszych suwerennych praw. Obrona w ogóle Polski jako państwa, naszej państwowości, naszej tożsamości, naszych wartości, naszych tradycji. I obrona podstawowych interesów każdego Polaka, by żyło mu się lepiej. By nikt za nas, ponad naszymi głowami nie podjął decyzji, które nas dotyczą. To jest właśnie suwerenny, żebyśmy sami o tym decydowali. A jest tendencja, żeby działo się zupełnie inaczej. Już nie tylko chcą za nas decydować, skąd mamy czerpać prąd, czego mamy uczyć dzieci w szkole, ale nawet chcą decydować, co mamy jeść, a nad jakimi samochodami wolno nam jeździć, albo nie wolno nam jeździć. No przecież podjęli decyzję, że nie wolno będzie jeździć tak naprawdę nowymi samochodami już z silnikiem benzynowym czy diesla od 2030 bodaj. Chyba trzeciego roku, przepraszam, nie pamiętam tej dokładnie, precyzyjnie. No, w każdym razie decyzja już zapadła. I co to oznacza? Przecież samochody elektryczne są dużo droższe od samochodów spalinowych. I bateria zresztą się dużo szybciej wyczerpuje i nie można tak jak Polacy często jeżdżą samochodami sprzed lat używanymi. Ja, wie pani, mieszkam kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy teraz na co dzień. I widzę, jak w tamtym rejonie Polski większość moich sąsiadów jakimi samochodami jeździ. Tam nie ma nowych samochodów. Tam nie ma samochodów trzyletnich, wie pani, jak w dużych miejscach. niektórych miastach, tam są samochody wieloletnie, które te rodziny jeżdżą wielopokoleniowo.
Nawet bardzo wieloletnie.
Nawet bardzo wieloletnie. I widzi pani, i tych ludzi będzie stać na nowe, dużo droższe, o 40% droższe samochody elektryczne. Przecież to jest szaleństwo. Już nie mówiąc o tym, że ile prąd będzie wtedy kosztował, jeśli nagle na polskich drogach znalazłoby się 20 milionów samochodów elektrycznych, to przecież to by oznaczało, że musielibyśmy ogromne moce prądu dodatkowe zyskać, całe sieci energetyczne zbudować. A wie pani, ile się ładuje taka bateria na stacji benzynowej, w cudzysłowie, 45 minut, prawda?
Panie ministrze, ale...
To wszystko powoduje jakieś szaleństwo
ideologiczne. Moim zdaniem baterie będzie trudno wyprodukować. Brakuje surowców, z których się baterie produkuje. To nie będzie tak łatwo.
Ale oni podjęli tę decyzję. Proszę zwrócić uwagę, czy pani zaprzeczy temu, że taka decyzja zapadła?
Nie zaprzeczę. No, śledzę sprawy europejskie.
No właśnie, zapadła ta decyzja. Kiedy suwerenna Polska, czyli jeszcze jako Solidarna, mówi o tym, że oni chcą coś takiego zrobić, z nas się w polskich mediach śmiano. Mówiono, że to jest nieprawda, że wymyślamy, że to jest absurd. I właśnie to się stało. To już jest. I czy my chcemy być w tym sensie, jak pani mnie pyta, w takiej Unii Europejskiej, której pozbawia się Polaków możliwości komunikacji? No bo jeżeli nie będzie można jeździć samochodami spalinowymi, no to trzeba przejść na rowery, bo furmanek nie ma, pani redaktor. Przecież Polacy będą wykluczeni. Polska to nie jest Belgia, gdzie są dziesiątki, gigantyczne ilości trakcji torów kolejowych, najgęstsza sieć kolejowa w Europie. Oni tam mogą, mając też różne połączenia, jakoś sobie radzić, ale niewielki kraj, ale w Polsce... Przecież całe regiony będą odcięte od komunikacji. Ludzie będą na piechotę do pracy.
Tak naprawdę to już są ludzie odcięci, panie ministrze. Po raz pierwszy od czasów II wojny światowej ludzie są wyłączeni komunikacyjnie poprzez upadek PKS-ów w Polsce. Nie ma czym dojechać do lekarza, nie ma czym dojechać do urzędu. Myślę, że to jest wielka tragedia naszego narodu, bo absolutnie. Nawet w okresie powojennym PKS-y dojeżdżały do każdej wioski. Coś trzeba z tym zrobić.
Absolutnie tak. To jest wynik niestety tych przemian po 89 roku. Trzeba gdzie jest też negatywne strony liberalnych zmian. Przecież ten projekt prywatyzacji wszystkiego, co się da od Balcerowicza wziąwszy, to był realizowany przez określone siły polityczne i konsekwencją było zawalenie, załamanie przecież komunikacji jako takiej też i kolejowej, która bardzo została ograniczona. Stosuje się, popatrzy pani na mapę torów kolejowych 89 roku, a teraz to jest ogromna różnica, na niekorzyść.
Ale kolej troszeczkę odżywa, natomiast
ale ja wiem, ale jeśli
połączenia PKS-owe
też naprawdę w skali kraju one się bardzo zmniejszyły. Więc tym bardziej, jeśli my zdecydowalibyśmy się na likwidację samochodów spalinowych, a do tego by się to sprowadzało, bo z tym miały być związane gigantyczne podatki, jakie miały być nakładane na tych, którzy jeździliby dalej tymi samochodami, ewentualnie spalinowymi, bo już nowych nie można byłoby, nie byłyby produkowane, nie byłoby. To oznacza wykluczenie dla milionów Polaków. Nie ma na to naszej zgody suwerennej Polski. W takich warunkach, w takiej Unii, takiej, której koszty prądu będą wielokrotnie droższe od tego, co jest teraz, w którym będzie ubóstwo energetyczne zaglądać milionom Polaków do ich budżetów domowych. Na to nie ma naszej zgody i w takiej Unii bym nie chciał być, ale ufam, że uda się jeszcze te procesy degeneracji Unii Europejskiej, odejście od tej idei, która była jakże piękna i nas wszystkich porywała, odwrócić, zatrzymać, ale jeśli nie, no to musimy być gotowi wtedy na poradzenie sobie z wyzwaniami związanymi z tym, że na przykład Polaków chce się pozbawić możliwości komunikacji. Jestem zwolennikiem wtedy stanowczych działań po to, abyśmy mogli zapewnić naszym rodakom normalne życie.
Co chciałby pan jeszcze podkreślić z szóstki głównych punktów programowych suwerennej Polski?
No, myślę, że siłą rzeczy dotknęliśmy tych najważniejszych, czyli próby budowy państwa europejskiego jednego, o czym mówią te już dokumenty Unii Europejskiej, próby związane z budową jednej armii europejskiej. No, na szczęście jeszcze nie ma jednej armii europejskiej, ale proszę sobie wyobrazić, była armia europejska z jakimś generałem niemieckim na czele i teraz uznaliby, że w Polsce jest zamach na demokrację, jaki rząd demokratycznie wybrany przeprowadza. Przecież oni by, tak jak w XVIII wieku mamy doświadczenia, tutaj byli gotowi jeszcze jakąś interwencję, już nie tylko ekonomicznym szantażem wybierać. Jestem zwolennikiem NATO i suwerenna Polska, a nie tak jak chce Macron, czyli prezydent Francji i pan Scholz, żeby kosztem NATO budować jedną armię i siły europejskie, bo one byłyby w rękach szaleńców, które mogłyby być wykorzystane później przeciwko interesom poszczególnych państw członkowskich i narodów. Ja się tego obawiam. Historia nam mówi, do czego to może prowadzić. Zresztą, pani redaktor, no przecież wszyscy wiemy z historii, przynajmniej kto lubił historię przez czasów szkolnych, że podstawą do interwencji, do zaborów Polski była interwencja na rzecz ochrony praworządności wówczas w I Rzeczypospolitej, praw uciśnionej szlachty i magnaterii, którym odbierała władza, prawa podstawowe i przywileje, mniejszości religijnych. I to była przyczyna, pretekst oczywiście, do rozkawałkowania Polski i zlikwidowania z mapy Europy. Przecież czy to czegoś nie przypomina, co teraz się dzieje? Jaki jest pretekst do tego, żeby ingerować w nasze sprawy wewnętrzne, żeby na przykład odbierać nam nadzór polskiemu społeczeństwu, narodowi nad sądownictwem? No właśnie, rzekome naruszenie praworządności. Więc historia lubi się powtarzać. Historia jest nauką życia, jak mówią niektórzy, i coś jest na rzeczy i powinniśmy z tej historii wyciągnąć wnioski.
A co dalej z reformą sądownictwa? Czy pan chciałby jeszcze jakieś inne punkty zrealizować, jeśli chodzi o reformę polskiego
Pani
sądownictwa?
Panie redaktor, wbrew jakby narracji Ministerstwa Sprawiedliwości bardzo wiele nam się udało w wszystkich tych sprawach, w których nie byliśmy blokowani. Bo popatrzmy, kiedy zostałem ministrem sprawiedliwości, w Polsce pleniły się mafie dopalaczowe, mnóstwo dzieci umierało w wyniku zażywania dopalaczy. Tusk zapowiadał, że będzie z tym walczył, Platforma nic nie zrobili. Myśmy wprowadzili zmiany, nowe przepisy, które doprowadziły do rozbicia większości tych grup. No jeden z takich rzezimieszków, który kierował i zarabiał miliony na tym, zlecił zabójstwo prokuratorów i nawet prokuratora generalnego mówiącego te słowa. Z tego powodu, że rozbiliśmy mu cały interes życia, prawda, i skonfiskowali, bo wprowadziliśmy konfiskatę rozszerzoną jego majątek, prawda. Kolejna sprawa to jest VAT. Tusk narzeka, że Unia Europejska pod zresztą jego wpływem blokuje nam środki, ale przecież to NIK kierowany przez polityka Platformy Obywatelskiej pana Kwiatkowskiego wskazał, że za czasu Platformy w Polsce wypłynęło z Polski 260 miliardów złotych w wyniku działania mafii VAT-owskiej. A przepisy dotyczące mafii VAT-owskiej, które były przełomem, przygotował Ministerstwo Sprawiedliwości. Kolejna sprawa, alimenty, zwiększenie ochrony dzieci w związku z sytuacją życiową, w której się znalazły. Polska była na przedostatnim miejscu w Europie. Jest to znaczący postęp. Też przepisy przygotował Ministerstwo Sprawiedliwości. Zwiększenie ochrony kobiet przed przemocą, które jest też faktem. Również nowe przepisy, nawet zachwalane przez Unię Europejską, muszę pani powiedzieć, chociaż tu zawsze trzeba być ostrożnym, kiedy oni cokolwiek chwalą. Też przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Czy też zaostrzenie polityki karnej wobec najgroźniejszych przestępców, to też jest nasze działanie zorganizowanych grup przestępczych i tak dalej. Krótko mówiąc, jest wiele spraw, gdzie nam nie przeszkadzano i myśmy zrealizowali cele, jakie postawiliśmy sobie. Natomiast samo sądownictwo rzeczywiście nie doszło do skutku jego reforma, ponieważ została zablokowana przy pomocy ulicy, zagranicy, szczególnie Unii Europejskiej, no i nadzwyczajnej kasty. Razem wziąwszy polityka ustęp, przede wszystkim wobec Brukseli, sprawiła, że ta reforma została zablokowana. Zaczęło się od weta pana prezydenta w 2017 roku wobec ustawy o Sądzie Najwyższym i KRS-ie. Pan prezydent przygotował wówczas własną ustawę, która miała być tym kompromisem, pierwszym gestem wobec Unii Europejskiej, który został odrzucony, ale w konsekwencji pan prezydent zachował w Sądzie Najwyższym grupę kilkudziesięciu sędziów, którzy kontestowali zmiany i demokrację i zaczęli uprać politykę i dewastować polskie sądownictwo. I tak się zaczęło. Niestety my mieliśmy tylko 20 posłów. Nie byliśmy w stanie naszych projektów, które zostały przygotowane, które są, przeforsować. Zostaliśmy tutaj zablokowani. Więc nie czujemy się odpowiedzialni za fiasko reformy, która nie została wykonana, ale nie dlatego, żebyśmy jej nie przygotowali, tylko dlatego, że zabrakło woli politycznej, determinacji, do której namawialiśmy też naszych kolegów z Prawa i Sprawiedliwości i pana prezydenta.
Wspomniał pan o ilości posłów. Proszę powiedzieć, czy suwerenna Polska pójdzie sama w wyborach, czy też jednak z listy PiS?
Prowadzimy negocjacje z Prawem i Sprawiedliwością. System Donta wyborczy promuje większe grupowania, koalicje i rozum zdaje się podpowiadać, że to jest droga lepsza, biorąc pod uwagę, kto jest po drugiej stronie, że jest tak naprawdę partia niemiecka, że jest Donald Tusk, który jest zaufanym pani Merkel, byłej kanclerz Niemiec i polityków niemieckich i tutaj ma robić porządki, tak aby zrealizować wizję niemieckiej polityki w Polsce. Ja nie waham się używać słowa, że Donald Tusk jest tak naprawdę kolaborantem niemieckim.
Mocne słowa, panie ministrze.
Ale prawdziwe. Prawdziwe. Jest kolaborantem niemieckim w polskiej polityce. Dam pani przykład. Nawet z jego rządów, kiedy był premierem, polski parlament i Sejm i Senat podjęły decyzje w komisjach właściwych zobowiązujące Donalda Tuska do zawetowania dalszych zmian w zakresie polityki klimatyczno-energetycznej, która promowała de facto Nord Stream 1, Nord Stream 2 gaz i uderzała w polskie interesy, w polski węgiel. Ale Bundestag podjął inną decyzję, apelując o podpisanie tych dokumentów. Kogo posłuchał pan Donald Tusk? Polskiego parlamentu czy Bundestagu? Pytanie retoryczne. Więc jednym z takich przykładów mogę dać znacznie więcej. Nie przypadkiem pani Merkel wbrew Polsce na drugą kadencję usadowiła pana Tuska na funkcji przewodniczącego Rady Europejskiej. On był bardzo wygodny dla Niemiec, bo jako obywatel polski realizował niemieckie interesy. No świetna sprawa, po prostu zręczna gra pani Merkel. My potrzebujemy polskich polityków, którzy mają poczucie lojalności wobec państwa polskiego i naszych interesów, a Tusk jest i jego formacja ogromnym zagrożeniem. Część ludzi jest zwiedzonych, ludzie tego nie dostrzegają, nie widzą, emocje nimi kierują, ale takie są fakty. I dlatego porozumienie się na prawicy szeroko rozumianej ma sens. Oczywiście jesteśmy w polityce, musimy twardo chodzić po ziemi. Gdyby nie było woli po stronie Prawa i Sprawiedliwości, budujemy naszą formację, suwerenną Polskę. Musimy patrzeć długoterminowo na politykę. Jesteśmy dużo bardziej stanowczy w stosunku do tych działań Unii Europejskiej, która chce nam narzucić różne swoje interesy wbrew nam i pod naszymi głowami niż koledzy z PiS-u i jesteśmy gotowi też pójść osobno. Ale to jest wariant numer dwa dopiero.
A jaką pozycję ma suwerenna Polska tutaj w Płocku, w subregionie ciechanowskim? Jakby pan ocenił?
Mamy tutaj bardzo dobrego posła, pana Jacka Ozdobę, wiceministra ochrony środowiska, który buduje tutaj znakomite struktury. Dzisiaj też spotykałem się z niektórymi przedstawicielami suwerennej Polski. Bardzo szanuję tych ludzi niezwykle zaangażowanych, pełni energii, patriotyzmu, ale też i oddania właśnie tym ziemią pięknego północnego Mazowsza. Podziwialiśmy się też i wspólnie panoramę tutaj, robiąc zawsze niebywałe wrażenie, dyskutując właśnie o sprawach polskich, które przed nami stoją, więc jestem tutaj akurat rad, że pan minister Ozdoba rozwija nasze struktury na ziemi płockiej, na północy Mazowszu.
Panie ministrze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dzisiaj wyjątkowo rozmawiałam z panem ministrem w płockiej redakcji Katolickiego Radia Diecezji Płockiej, ale liczę także na spotkanie w ciechanowskiej redakcji. Pan Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, prokurator generalny, był dzisiaj moim i państwa gościem. Dziękuję serdecznie.
Bardzo dziękuję. Serdecznie państwu pozdrawiam. Do widzenia.
Barbara Tokarska-Wójciak, dziękuję za uwagę.